Dobry wieczór Państwu. Ja się może na początku przedstawię, później przedstawię moich gości. Robert Drumas, jestem kuratorem wystawy, którą mam nadzieję Państwo widzieli. Jeżeli nie widzieli, to zapraszam na tą wystawę, abyście ją zobaczyli. Trochę wymaga czasu, bo jest dosyć duża. Natomiast dzisiaj spotykamy się na takim pierwszym spotkaniu autorskim trochę. Moimi i zachęty gośćmi jest pani Małgorzata Szcześniak, wybitna polska, Szczęśniak, wybitna polska scenografka, od lat współpracująca z Krzysztofem Warlikowskim i Piotr Gruszczyński, który z grupą Krzysztofa pracuje jako dramaturg. W dużej części ja zaproponowałem pani Małgorzacie, żebyśmy rozmawiali o spektaklu Oczyszczeni. Spektakl, premiera miała miejsce w 2001 roku we Wrocławiu w Teatrze Współczesnym i w 2002 roku była prapremiera w Teatrze Rozmaitości. Więc minęło trochę czasu, ale ten spektakl raz, że moim zdaniem był przełomowy z różnych powodów, to on jest w dalszym ciągu nadal aktualny i bardzo ważny, ale też był to taki moment, można było powiedzieć, przełomu w polskim teatrze. Tak? Po pierwsze dlatego, że nie był to debiut Krzysztofa Warlikowskiego, ale był to spektakl, który jak gdyby odcisnął się dosyć dużym piętnem z racji tematyki, ale przede wszystkim moim zdaniem i przestrzeni, która była zaprojektowana do tego spektaklu przez panią Małgorzatę. No i kwestia jak gdyby tematyki samego spektaklu. 2002 rok, zaraz Państwu pokażę parę slajdów, bo chciałem przybliżyć, że tak powiem, historię tamtego czasu, bo ja sam sobie musiałem ją przypomnieć. Państwo widzicie tutaj plakat Sary Kane z Oczyszczonych. Wy widzicie go po lewej stronie. Natomiast po prawej stronie są trzy reprodukcje tryptyku Madonny Katarzyny Górnej, artystki, która w tamtych latach wykonała te trzy fotografie. Jak Państwo widzicie, cytat z jednej z tych fotografii został umieszczony na plakacie. Myślę, że to umieszczenie tego cytatu i fragmentu tej fotografii jakby nie było bez powodu. Lata 90., koniec lat 90. to jest czas sztuki krytycznej w Polsce i to jest czas, w którym dokonał się przełom w samej sztuce, ale i w teatrze. Natomiast, żeby Państwu przybliżyć, ja pokażę parę slajdów, trochę może oderwanych od bezpośredniej tematyki rozmowy, ale mówię o jak gdyby tym, co się wydarzyło wtedy w historii, gdzieś blisko, dlatego że sama wystawa jest tak zbudowana, że oprócz przedstawień teatralnych, dokumentacji, która jest na tej wystawie, towarzyszą tym przedstawieniom inne wydarzenia społeczno-polityczne, które się działy w przestrzeni społecznej. Dlatego, że moim zdaniem nie można mówić o scenografii bez jak gdyby tła historycznego, tła i o teatrze bez tła historycznego, tła społecznego, dlatego, że gdybyśmy mówili tylko o samej scenografii, która nie jest w wielu wypadkach, a właściwie nie bywa autonomiczną sztuką, no byśmy byli nierzetelni. Są cztery reprodukcje, na dwóch u góry mamy projekty pani Małgorzaty. Ja ich nie będę opowiadał i o to poproszę panią Małgorzatę, bo myślę, że zrobi to dużo lepiej ode mnie. I dolne dwie fotografie pokazują dwie przestrzenie tej samej scenografii, ale w innych jakby teatrach, przestrzeniach. Po lewej stronie mamy dokumentację z teatru, czy zdjęcie przedstawiające scenę z Teatru Współczesnego we Wrocławiu, natomiast po prawej stronie zdjęcie z Teatru Rozmaitości. I teraz idąc dalej, to są rysunki projektowe pani Małgorzaty do tego spektaklu. Będziemy mogli do nich wrócić, jeżeli taka będzie potrzeba. I to jest to tło historyczne. Więc mamy rok 2002 czy 2001, lata 90. No kapitalizm już kwitnie. Wcześniej Jacek Kuroń rozlewa zupę, kuroniówka. Następna rzecz, 2002 rok, ostatnia wizyta Jana Pawła II w Polsce. Ostatnia pielgrzymka, więc dzieje się dosyć dużo w tym tle, nazwijmy to religijnym, społecznym. 2002 rok, wygrywa SLD w wyborach samorządowych. Zdjęcie po lewej stronie, jedna z debat telewizyjnych, więc studia telewizyjne i scenografia, jaka tam była, też wiele mówi o estetyce tamtych czasów, jak i garnitury, w których są panowie. No i w 2002 roku wchodzimy do Zjednoczonej Europy, stajemy się członkami Wspólnoty Europejskiej. No i jesteśmy z powrotem w przestrzeni zaprojektowanej przez panią Małgorzatę. Jaka to jest przestrzeń? Skąd ona się wzięła? Bo mamy dosyć inny charakter traktowania tej przestrzeni, niż to bywało w polskim teatrze wcześniej.
Tak pan uważa?
Tak uważam.
Dobrze. Może wróćmy do pierwszej rzeczy, bo pan mówi o tych, czy ty mówisz o tym zawieszeniu w czasach historycznych, społecznych. To jest bardzo ciekawe, że właściwie artysta, scenograf, reżyser, aktor nie potrafią normalnie wyjść z czasów, w których są. Są właściwie w jakiś sposób, prezentują te czasy. Mogą się wobec nich odnieść, ale nie potrafią jakby być inni niż te czasy, z których są. W związku z tym ta scenografia też jest scenografią tamtych czasów. To jest świetnie powiedziane po prostu. To były czasy, gdzie nie było dużo pieniędzy na teatry, więc ta scenografia była, pominąwszy, nie mówię teraz o artystycznych rzeczach, tylko materialnych. Była scenografia, która była bardzo skromna, uboga. Materiały, z których to było zrobione, to było po prostu rzeczy takie, że po 3 miesiącach trzeba było wymienić wszystko. To były tamte czasy. Tamte czasy to też była taka pierwszy moment, kiedy myśmy się zachłysnęli. I myśmy o tekst Sary Kane starali się 2 lata. Za pierwszym razem, kiedyś mieliśmy to wystawić, miasto odmówiło. Powiedziało, że oni na... Państwo znają Sarę Kane. Odmówiło, że na takie świństwo oni nie będą dawać pieniędzy. Po wielu pertraktacjach udało się następnego roku zrobić to przedstawienie przy koprodukcji aż 3 teatrów, Wrocław, Poznań, Warszawa, które zdecydowały się dać trochę pieniędzy na zrobienie tego spektaklu. Więc to w ogóle można powiedzieć, że już był sukces. I ten tekst jest bardzo dziwnym tekstem, bo to jest tekst, który właściwie jest poezją, który ma bardzo dużo scen takich bardzo poetyckich, malarskich, tam wyrastają kwiaty, tam się dziwne rzeczy dzieją. Z jednej strony jest bardzo brutalny, jeżeli chodzi o wydźwięk społeczny, obyczajowy, a z drugiej strony jest bardzo poetycki. To jest tak, jakby młoda dziewczyna była również od razu starą kobietą po 10 gwałtach i tak dalej. Więc wyobrażamy sobie, że to jest taki tekst, który jest tekstem też przełomowym, zwłaszcza w tamtych czasach. Tutaj przytoczę jedną rzecz, która była w ogóle zaskakująca dla nas, którzy na początku się bardzo z tym tekstem już oswoili, że odbiór, nie tak jak dzisiaj, odbiór po spektaklu była cisza. Po zakończeniu spektaklu. Była idealna cisza. Ani oklaski, nic. To samo w trakcie spektaklu. Idealna cisza. Więc w jakiś sposób człowiek jest trochę zaniepokojony, co się dzieje. Po prostu myśmy sobie nagle uświadomili, że ten spektakl jest po prostu w jakiś sposób bulwersujący na tamte czasy. Najbardziej to było charakterystyczne i widoczne w Poznaniu, gdzie po prostu ludzie jakby wpadli w stupor po przedstawieniu. W tym przedstawieniu mnie się wydaje, że to było to, że w tym momencie, kiedy myśmy się wszyscy wyzwolili z czasów, nazwijmy to komuny, nagle zaczęliśmy czuć się Europejczykami, wstąpiliśmy do Europy, zaczęliśmy głośno mówić o rzeczach, które wcześniej były tabu, między innymi seksualność, obyczajowość, bycie, powiedzenie głośno, że ktoś jest homoseksualistą, że ktoś kogoś kocha, pokazanie na gości. To były takie rzeczy, o których w dawnych czasach się nie mówiło, w czasach komunizmu. Teraz zaczęto o tym mówić. Teraz to się już o tym mówi w nadmiarze, tak załóżmy. W związku z tym to był taki moment, kiedy myśmy chcieli o tym mówić, na zasadzie mówić nie o tym, żeby pokazywać pewne rzeczy bulwersujące, tylko żeby zwrócił uwagę na rzeczy, które są rzeczami tabu. I teraz zarazem ja z jednej strony uważam, że jestem bardzo niezależna myślowo, ale z drugiej strony też staram się, zawsze się starałam, żeby nie obrażać nikogo. Jeżeli mówisz nawet najbardziej rzeczy trudne, dziwne, związane z pewnym tabu, to trzeba znaleźć taki sposób, żeby nie zlikwidował, zniszczył dialogu, który starasz się nawiązać z publicznością. Bo scenograf, tworząc scenografię, reżyser, tworząc spektakl, aktor występują po to, żeby widz zaktywizował się, żeby wszedł w jakiś dialog, żeby nastąpiła pewna wymiana emocji, myśli, pewna aktywność po prostu. W związku z tym zastanawialiśmy się bardzo, jak to zrobić, żeby pokazać te sceny, które są często w Sarze Kane bardzo takie okrutne, zarazem takie bardzo poetyckie, jak to pokazać, żeby to nie obraziło ludzi za bardzo. Żeby nie było intencji obrażenia, żeby nie było intencji zgwałcenia widza, ach, to my teraz pokażemy, natomiast żeby była intencja otwarcia i zastanowienia się. W związku z tym staraliśmy się znaleźć taką przestrzeń, która jest taką przestrzenią otwartą. To znaczy, dla mnie, i to jest właśnie chyba charakterystyczne w ogóle dla pewnego rodzaju sztuki, a zwłaszcza w sztuki w teatrze, że tworząc pewne przestrzenie, które mają swoiste piękno, one po prostu oswajają pewne tematy. I myśmy się tak zastanawiali, jak oswoić tą publiczność z tym tematem, jak przybliżyć te trudne tematy z tej publiczności. I stąd szukaliśmy tego wszystkiego w rzeczywistości, bo nawet najbardziej absurdalne i wyimaginowane wizje artystów, nie tylko sceny, ale w ogóle wszystkiego, zawsze wychodzą z rzeczywistości. I teraz ta nasza przestrzeń, która właściwie jest przestrzenią bardzo banalną, nie? Jest bardzo prostą, ale ono ideowo, co ona znaczyła dla nas? To była przestrzeń boiska szkolnego, gdzie spotykają się dzieci. Przestrzeń boiska szkolnego, które zostało zniszczone, sali gimnastycznej, które zostało zalane. Myśmy tam, ona często powtarza w tekście, że tam są wymociny, że tam jest krew, że tam jest... Więc że to zostało zalane czymś. W związku z tym walczyliśmy o to, żeby zdobyć jakieś takie coś, żeby ta podłoga tej sali gimnastycznej sprawiała wrażenie mokrej podłogi. I muszę powiedzieć, że jak jeździliśmy z tym spektaklem stosunkowo dużo, między innymi byliśmy w Kanadzie, i na co najbardziej Kanadyjczycy zwrócili uwagę, oni po spektaklu stawali i mówili, że oni chcą wejść na scenę, bo chcą wejść w to miejsce, w to miejsce, gdzie to się odbywa. Oni nawet tego nie traktowali jako teatr, tylko jako miejsce. I oni dotykali podłogi, bo ta podłoga im się wydawała taka jakaś nierealna. Więc jak stworzyć z czegoś, to jest to przejście, ta tajemnica od rzeczy realnych, złych, trudnych do wypowiedzenia. To jest magia teatru i magia sztuki i, że tak powiem, funkcja również sztuki, że my potrafimy ci artyści, czy twórcy, czy jak ich tam nazwiemy, że oni potrafią to przejście znaleźć, gdzie ten dialog jest możliwy. No i właśnie tu jest ta podłoga, czyli to jest ta sala gimnastyczna i w tej podłodze dookoła mamy, czyli dookoła po jednej stronie, bo to taka jest wielka asymetria w tym. Po jednej stronie mamy te lustra, te odbicia. Tam jest bardzo często rozmowy z sobą, rozmowy z bratem, ona się przemienia w brata, więc takie są, można powiedzieć, refleksy człowieka z człowiekiem, twarz z twarzą, nie? Więc te lustra były nam potrzebne. Potem mamy coś, co też jest to jakby motyw wzięty z Sary Kane, ale nie tylko Sary Kane. Sama idea tunelu. Tunelu, który gdzieś prowadzi, na końcu jest światło, albo tego światła nie ma. I to jest tunel w śmierciach klinicznych, to jest tunel w jakimś ucieczce. To jest mnóstwo w literaturze, mamy tego obrazy Boscha, te tunele, te takie miejsca, gdzie na końcu jest jakaś iskra, nie? Albo na początku jest iskra, a potem już nie ma nic. To zależy, jak to chce to sobie wyobrazić. Więc ten tunel był bardzo ważny. Ten tunel oczywiście to była też konstrukcja bardzo wąska, bo chodziło o to, żeby to było maksymalnie wąskie, żeby to tworzyło jednak pewną opresję, a zarazem człowiek, który jest, tam jest parę scen, na przykład scena miłosna pomiędzy nim a tym, jak się nazywało ci dwóch kochanków. No, zapominamy nazwy, ale było dwóch kochanków. W każdym razie to jest też istotne. W tym tunelu, oni z tego tunelu wychodzą. Nie wychodzą przed, trzymają się za ręce i mówią między sobą najbardziej okrutne wyznania. Nie? Potem ostatnia, to jest ten tunel przeźroczysty, wysoki, bo to stosunkowo duża była wysoka dekoracja, chyba z 4,5 metry do 5 dochodziło. I na końcu mamy tą ścianę z kafli z takimi, jak to się nazywa, tuszami, tak? Prysznicami, które wchodzą za tunel. Taka ściana, można powiedzieć, my to nazywaliśmy ścianą, jak z komór gazowych. Oczywiście coś takiego, co jest, oczyszcza nas, a zarazem też nas zabija, nie? Bo Sara Kane i oczyszczenie, i Sary Kane jest między śmiercią a oczyszczeniem, nie? Że oczyszczenie może być śmiercią, śmierć może być oczyszczeniem. I tutaj mamy ten ciąg tych tuszy, tych pryszniców, gdzie następuje to niby oczyszczenie, czy następuje to oczyszczenie, tak? W całej tej przestrzeni jeszcze, co jest bardzo charakterystyczne, było parę takich elementów, które, rekwizytów, które nam służyły do, jak zaczynasz pracować z aktorem przy takich tekstach, to zaczynasz pracować bardzo na improwizacji, nie? Więc są potrzebne pewne rzeczy, które podpowiadają, w związku z tym, że tam sytuacje dzieją się bardzo dużo w szpitalu, w różnych takich dziwnych miejscach, to mamy tam to łóżko operacyjne, mamy ten, jak to się nazywa, ten worek do boksowania, bo w jaki sposób sobie, jak możesz pokazać zadawanie sobie bólu, nie? Często bokserzy ćwicząc zadają sobie sami sobie ból, nie? No i mamy ten kozioł, czyli mamy coś takiego, jakieś trzy elementy, bo tam już żadnych więcej nie było, które są takie trochę, jak wiem, ze świata, z jednej strony naszej realności, a z drugiej strony też się kojarzą z takim dziwnym sadomasochistycznym światem, który gdzieś tam w tle u Sary Kane istnieje. Prócz tego były jeszcze okrutność tych scen, i okrutność tekstu, trzeba było jakby z czymś stworzyć jakąś opozycję, nie? I tam były bardzo piękne wideo, między innymi ta słynna scena, kiedy ona opowiada o tych rosnących z tego błota kwiaty, słoneczniki. Myśmy mieli taką wspaniałą projekcję, te słoneczniki. Trzeba przyznać, że jak na to patrzyłeś, to jakaś taka nadzieja wchodziła w ciebie, jakaś radość. Więc to jest właśnie, mnie się wydaje, że zwłaszcza w tamtych czasach, bo teraz te czasy się zmieniły, jak patrzę z perspektywy, że w tamtych czasach artyści szukali jednak metafory piękna i szukali też najbardziej trudnych tekstach, bo to był trudny tekst, bo jeżeli mówimy tekst, mamy Staszkę Celińską, która w Pip Shopie, tak? To się mówi po polsku? Pip Show, tak? Właśnie. Ma to spotkanie z tym doktorem, który jest kompletnym jakimś wariatem. Te teksty są brutalne, te teksty są niesamowite, a zarazem one posiadają tyle magii, że one mogą trafić do widza. Bo jeżeli ktoś ten sam tekst pokazuje w sposób taki bardzo raw, taki bardzo obnażony, bez niczego, to jedynie może wywołać złość i agresję ze strony widza. Więc to były takie czasy, kiedy artyści, mi się wydaje, jeszcze wierzyli, nie wiem, czy teraz dalej wierzą, ale wtedy wierzyli. Albo może byli mniej rewolucyjni, no bo świat się rozwija, nie? Że taka możliwość jeszcze istnieje, że możesz mówić o rzeczach granicznych, a zarazem pokazać poezję. Czyli to coś może spowodować, że jest taki moment, kiedy ten widz nie staje się agresywny, tylko milczy. I to było bardzo piękne. Ja na przykład pracuję dużo w operze i nienawidzę, naprawdę nienawidzę, to jest najgorsza rzecz, dlatego rzadko chodzę do opery, nienawidzę, kiedy najpiękniejsze rzeczy, najmocniejsze rzeczy muzyczne wyśpiewane na scenie nagle są przerwane oklaskami, co powoduje kompletnie rozbicie mojego myślenia i mojego napięcia. Teraz też po prostu jak się coś pokazuje takiego bardzo agresywnego, to ludzie nie milczą, ludzie wrzeszczą, krzyczą, są agresywni. I to jest właśnie, to mnie się podobało w tych czasach. Ja często wracam do tamtych czasów, że tamte czasy może miały pewną naiwność, ale mnie się wydaje, z mojego punktu widzenia, tak jak tutaj mówi kolega, że teatr jest polityczny, z mojego punktu widzenia mnie się wydaje, że one miały większą szansę trafić do widza mimo wszystko, niż aktualne, bardzo agresywne i mocne czasami działania teatralne, którym ja osobiście jestem przeciwnikiem, bo pokazanie agresji społecznej w taki sam sposób jakby nie daje żadnego rezultatu. Według mnie cofa, a nie prowadzi naprzód. Może to jest moja opinia starszej pani, nie wiem, ale coś w tym jest, to znaczy z taką jakąś wielką nostalgią cofam się do tamtych czasów, kiedy znajdując trudne tematy, no bo homoseksualizm, pokazanie dwóch mężczyzn nagich, pokazanie starszej kobiety, która jest w takim pipszole prostytutką, to są rzeczy trudne. Pokazanie tego na scenie w dodatku, nie? Czyli wprost, nie w filmie, bo film to jest inna sprawa. To są trudne rzeczy, a zarazem my, czyli ja jako autor, nie czułam się, że w żaden sposób, że obrażam ludzi, że atakuję ludzi. Chciałam i widzowi, i sobie samej pomóc zrozumieć pewne tematy.
To może tak, bo jest z nami tutaj, tak jak mówiłem, jeszcze Piotr Gruszczyński. Piotr, zrobiłem pomyłkę korespondując z Piotrem, państwu powiem, pomyślałem, że Piotr był zawsze dramaturgiem w zespole.
Od urodzenia.
Niestety się myliłem, Piotr był wtedy recenzentem, więc myślę, że Piotr może troszeczkę powiedzieć, jak to było z punktu widzenia, nie było dramaturga, tak.
Czasy, kiedy nie było pieniędzy.
Więc Piotr mnie, że tak powiem, sprowadził z powrotem na ziemię, ale nie wiem, czy mogę się z pani Małgorzatą z tobą zgodzić do końca, dlatego że oczywiście spektakl, tak jak opowiadasz, była cisza. Natomiast przeczytałem recenzję z tamtego czasu.
A tak, ja recenzję nie czytam.
Więc ja musiałem się z tym zapoznać. A z racji tego, że Piotr był wtedy recenzentem, myślę, że może też nam opowiedzieć o tym, jak to wyglądało z tym odbiorem. Jednak ten odbiór był dosyć różny i widać było w tym odbiorze poprzez recenzję też reakcje recenzentów, którzy też przecież byli publicznością.
Przepraszam, że wejdę ci, ale wiesz, recenzent to jest całkiem inna grupa, prawie że społeczna. Natomiast widz to jest całkiem inna grupa społeczna. Artysta, który pracuje, nie pracuje dla recenzentów, pracuje dla widzów.
Okej, Piotrze.
Dobry wieczór. Ja chciałem odnieść się do tego, co powiedziała Małgosia o tej scenografii, bo trochę jeszcze cofając się w czasie, no ta wystawa ma charakter historyczny, więc mamy do tego prawo, to nie wiem, kto z Państwa to pamięta, kto nie, część osób jest bardzo młodych, ale to był czas, kiedy teksty Sary Kane budziły ogromne emocje wśród widzów i artystów. Pojawiła się cała fala tych tekstów dramatycznych, które były nazywane nowym brutalizmem. Sara Kane była tego taką najwybitniejszą przedstawicielką i mimo, że były kłopoty z uzyskaniem praw autorskich i tak dalej, pojawiło się też trochę inscenizacji tych tekstów wcześniej niż pojawili się Oczyszczeni. I te inscenizacje na ogół były robione tak, że cały ten brutalizm tekstu był przekładany na brutalność scenografii czy przestrzeni. Bardzo często na scenie, nie wiem, leżały śmieci, gazety, aktorzy się w tym tarzali, też sama gra aktorska była bardzo, bardzo ekspresyjna i to nie działało, bo to było jakby, nie wiem, przełożone jeden do jeden. I teraz zmiana, którą wprowadziło przedstawienie Krzysztofa, polegała na tym, że nagle pojawiła się w tym tekście bardzo brutalnym, pojawiła się właśnie uroda, czy piękno, piękno przestrzeni, piękno kostiumów i bardzo wyrafinowana gra aktorska. Co to zmieniło? Otóż Małgosia już o tym mówiła, że taki trudny komunikat jest łatwiej przyjąć i można go lepiej zrozumieć, kiedy się nie atakuje widza właśnie czymś brzydkim, brutalnym, tylko daje mu się jakby przeciwne sygnały zmuszające do przemyślenia tego, o czym tak naprawdę my tutaj słuchamy i co tutaj się dzieje. Jedna bardzo ważna rzecz. Małgosia powiedziała o tym koźle z sali gimnastycznej.
Piotr, ja ci na chwileczkę przerwę. Spróbuję pokazać parę slajdów. Co prawda mam tam wśród tych slajdów cytaty też ze sztuki, ale Państwo zobaczycie przestrzeń i te obrazy, o których Małgosia mówiła. Mhm. Przepraszam, Piotr, że ci wchodzę.
Dobrze, to ja mówię o tym koźle, ponieważ on, jak zresztą bardzo często przedmioty, które pojawiają się na scenie w przestrzeniach Małgosi, to są przedmioty, które mają za sobą jakieś długie życie. I ten kozioł też tak wyglądał, jakby był wzięty z jakiejś sali gimnastycznej, w której niejedno przeżył, niejedno widział i niejedno tam się wydarzyło. To powodowało, że ta przestrzeń, która była bardzo sterylna i obca, stawała się jednocześnie przestrzenią bardzo bliską dla nas, bo każdy się z takim kozłem kiedyś w życiu mierzył i miał z nim jakieś doświadczenia i mogliśmy w tej przestrzeni i w tej historii zacząć czuć się jakoś empatycznie z tymi postaciami, których losy nam opowiadano. Jeszcze jedna rzecz, która wydaje mi się tutaj istotna, bo był ten kontekst społeczny, Kuroniówka i tak dalej. Nie pamiętam dokładnie, kiedy to było, ale to nie było tak dużo wcześniej. W Warszawie w Zamku Ujazdowskim odbyła się wystawa Nan Goldin. która zresztą niektóre fotografie były inspiracją tutaj do kostiumów. I to była taka wystawa, która zrobiła wtedy w Warszawie bardzo duże wrażenie, właśnie chyba z tego powodu, że drastyczne tematy, przemoc, seks, które fotografuje Nan Goldin, znowu były sfotografowane bardzo pięknie. Te fotografie były po prostu piękne. Myślę, że gdzieś tutaj to dziwne połączenie właśnie pięknego z brutalnym spowodowało tak niesamowity efekt, bo powiedzieli, że to było przedstawienie przełomowe. Ono rzeczywiście było przełomowe. Trudno, znaczy pewnie można się długo zastanawiać nad tym, dlaczego, ale wydaje mi się, że było bardzo bezkompromisowe, że wydobyło pewne tematy, które gdzieś tam pobrzmiewały, ale nie zostały, nie miały swojej reprezentacji w teatrze. Jak wiadomo, siła teatru polega na tym, że w pewnym momencie udaje mu się trafić i pokazać, unaocznić jakieś sprawy, które są w tej rzece ukrytej, płynącej pod życiem społecznym, które nagle wyskakują, nagle wychodzą na wierzch. I to chyba było to. Przy czym wydaje mi się też, że wracając do scenografii, że bardzo dziwne połączenie sali gimnastycznej ze szpitalem psychiatrycznym, z tą ścianą pryszniców, o której Małgosia powiedziała, że się kojarzyła z komorami gazowymi, ona się rzeczywiście tak kojarzyła. Z tych pryszniców w pewnym momencie lała się woda, która była świecona na czerwony kolor, albo była czerwona, nie wiem, w każdym razie wygląda jak krew. Mikrofon.
Czasami jest coś takiego, że sugerujesz, idzie woda, znaczy spada woda, opada woda w prysznicu. O czym jest treść, wiemy. I widz widzi czerwoną, a nie ma nic czerwonego. To jest coś niesamowitego, że widzowie podlegają pewnej sugestii, dopowiadają sobie coś. I właśnie to na tym polega między innymi budowanie przestrzeni teatralnej. Dlatego też a propos jeszcze tej przestrzeni politycznej, co ty mówisz, że rozmawialiśmy dzisiaj, że teatr to jest polityka, tak? Jak to powiedziałeś ładnie za Schillerem.
To jest instytucja polityczna.
Wiesz, właśnie, ja nie jestem do końca pewna, czy to jest trochę, bym tak powiedziała, takie powiedzenie propagandowe. Teatr nie jest instytucją polityczną. Teatr jest instytucją wolności. Jeżeli wolność jest polityką, no to tak.
No wolność jest bardzo polityczna.
Ja nie wiem, czy wolność jest polityczna, bo dla człowieka, który tworzy, wolność jest rzeczą indywidualną. Dotyczy jednostki. Polityka nie dotyczy jednostki. Jednostka dla polityki znaczy zero, nic. Są pewne partie, pewne programy polityczne, pewne ideologie i tak dalej, i tak dalej. Nie ma jednostki. W teatrze jest jednostka. Dlatego teatr wygra z polityką. Wygra ze wszystkim, co jest przeciwko polityce, tak samo. Teatr ma tą siłę, którą po prostu nikt inny nie ma. Tak samo tą siłę posiadają artyści. Dlatego tak bardzo często w krajach autokratycznych są nieznoszeni i artyści, i teatr. Widzieliście teatr w krajach arabskich? Coś niesamowitego, nie ma wolnego teatru. Bardzo trudno jest wytworzyć wolny teatr, teatr, który mówi o jednostkach, o ludziach, stworzyć, bo teatr to nie tylko jest scenografia, to jest i przestrzeń, i aktorzy, i teksty, bardzo trudno. W związku z tym naprawdę potrzeba stworzyć pewną przestrzeń wolności, gdzie to może zadziałać. Oczywiście, że w pewnych momentach, na przykład kabaret ma pełnić i pełni funkcję bardzo polityczną. Oczywiście, że teatr, tworząc przestrzenie teatralne, też dotyka, bo to dotyka zawsze życia społecznego i jednostki w nim, czyli dotyka też w jakiś sposób pośredni politykę, ale nie jest polityczny. Jestem absolutnie przeciwna teatrowi politycznemu. Ja na przykład nie chodzę na przedstawienia, które mówią, że są polityczne. One mnie nie interesują. Mnie interesuje człowiek. przedstawieniach. Dlaczego ma mnie interesować ktoś, który jest jakąś figurą polityczną?
Nie. Ale człowiek jest polityczny i akurat to przedstawienie było bardzo
polityczne. Człowiek jest człowiekiem, po prostu. Człowiek cierpi, człowiek kocha, człowiek umiera, człowiek jest chory, człowiek jest stary, człowiek jest młody, człowiek jest poddany pewnemu fatum. Tragedie greckie, czy są polityczne? Bynajmniej
tak.
Nie.
Starość jest polityczna, młodość jest polityczna, miłość jest polityczna.
No nie, to wszystko jest politycznego, daj spokój, Piotrek. Jesteśmy ludźmi wolnymi, nie, polityka jest czymś, co ma pewien program. Polityka jest polityczna w momencie, kiedy staje się programową. Natomiast człowiek, który jest człowiekiem, i na tym polega właśnie, że teatr, że sztuka może wyjść poza politykę. Może krytykować to, co się dzieje. Może walczyć, ale może wyjść. I nie jest jeden do jednego. To, co na przykład parę lat temu, a propos tej polityczności, to jest głupota krytyków. Parę lat temu, kiedy była tutaj ta słynna wystawa, jak on się nazywa, Katalani, tak?
Katalon,
tak? Ja nigdy nie znam nazwisk, nieważne. Papież przygnieciony meteorytem. Jakiś któryś z tych parlamentarzystów rzuca się, niszczy rzeźbę. Jak można papieża przygnieść meteorytem? To jest myślenie polityczne, jeden do jednego. I właśnie to jest to, z czym sztuka i teatr powinna walczyć. Nie ma jeden do jednego. Tylko ludzie tego, trzeba ich tego nauczyć. I to do tego właśnie służą, powinni służyć nauczyciele, wychowawcy, jak to się nazywa, tacy, co edukują młodzież. Ja się tym nie znam, po prostu jestem w ogóle kompletnie we mgle. Ale oni powinni uczyć, żeby ci ludzie potem, mając władzę i mając lat ileś tam, 60 czy 70, żeby się nie rzucali na rzeźbę i chcieli ściągnąć ten meteoryt z tego papieża. Bo to jest po prostu największa głupota. Tego człowieka powinno się zwrócić do klasy pierwszej, go edukować. Powiedzieć mu, czym jest sztuka, na czym to polega. Dlatego jestem przeciwna teatrowi politycznemu. Rozumiesz już?
Myślę, że się trochę nie rozumiemy i nazywamy pewne zjawiska podobnie, ale inaczej rozumiemy.
No wiesz, nie można nazywać zjawiska podobne, więc, inaczej rozumiemy. Zjawiska są jedne i trzeba je nazwać
nie,
precyzyjnie.
No jest kwestia taka, że wiele przedstawień, które są prezentowane na tej wystawie, wiele dzieł sztuki, które są tutaj, z racji tego, że podejmowało tematy obecne w społeczeństwie lub je ujawniało, stawało się w tym momencie polityczne, tak? Czym innym jest bezpośrednie zaangażowanie typu kabaret polityczny, a czym innym są przedstawienia, które mówią o rzeczach ukrytych, które stają się później dyskusją w tak zwanej domenie publicznej.
Każda rzecz staje się dyskusją w domenie publicznej. O to, że ty na przykład siedzisz na balkonie z kimś i rozmawiasz, to też może stać się dyskusją w domenie publicznej. Mnie się wydaje, że nie należy nadużywać w sztuce zwłaszcza w sztuce, która jest pewną przestrzenią wolną i daje nam możliwość wypowiedzi, czasami absolutnie rewolucyjnej, a zarazem ta wypowiedź rewolucyjna nie powinna pociągać, że ten, który tą wypowiedź mówi, jest zagrożony. Powinna być, że tak powiem, przestrzenią wolną. Oczywiście politycy chcą upolitycznić teatr, bo im jest łatwiej. Bo w ten sposób walczą z widzami, walczą ze społecznością. Ale teatr, sztuka powinna być, tu nie chodzi, żeby była apolityczna, powinna być wolna.
To ja może, żeby to jakoś pogodzić, wrócę do oczyszczonych.
Dobrze.
Bo wydaje mi się, że to, co wywołało tak wielki szok, bo to przedstawienie było szokujące i rzeczywiście bardzo często widzowie w ogóle nie wiedzieli, co z nim zrobić, znaczy jak się do niego odnieść. Tak silne było to przeżycie. Myślę, że ono wynikało też z tego, że w tym spektaklu zostały powiedziane głośno i publicznie pewne rzeczy, o których baliśmy się nawet sami ze sobą porozmawiać, czy rozmawiać z osobami bliskimi. Nagle usłyszeliśmy to wszystko w teatrze, usłyszeliśmy ten tekst, który z jednej strony jest brutalny, z drugiej strony jest bardzo poetycki, który mówi o bardzo różnych rodzajach miłości. Mówi też o miłości jako sile niszczącej, nie tylko jako sile, która tworzy. I to wszystko pojawiło się nagle właśnie publicznie. I myślę, że to upublicznienie miało wtedy wymiar polityczny, tak najkrócej rzecz ujmując. Natomiast jeszcze wracając do tego, bo akurat patrzymy na to zdjęcie, gdzie też bardzo dobrze widać światło. To był pierwszy spektakl, który świeciła Felice Ross. I to myślę, że też było częścią tego szoku, ponieważ do tej pory w Polsce nie było tak zwanej reżyserii światła. Ona wprowadziła zupełnie nowy język, zupełnie inny sposób świecenia. No i to też wywoływało jakąś niesamowitą reakcję właśnie podziwu czy takiego uwiedzenia obrazem. Ja kiedyś użyłem takiego określenia, że to, co robi Warlikowski, to jest taka anestezjologia przy pomocy piękna. To znaczy, że się nas usypia gdzieś po to, żeby nam, żeby można było wykonać na nas bardzo skomplikowaną i bolesną operację. I taka chyba była ta przestrzeń.
No wiesz, ale jeszcze a propos, wracając do tej przyczyny, już mamy mało czasu, więc ja tylko powiem jedno zdanie, że to jest coś takiego, że w ogóle w tych apolitycznych, czy też politycznych, jak ty to nazywasz, przedstawieniach Krzysztofa, mówiąc o rzeczach trudnych, o rzeczach niewypowiadalnych prawie, o rzeczach złych politycznie, czy dobrych politycznie, jak to nazwiamy, te scenografie zawsze staramy się znaleźć na tej zasadzie, że tworzymy miejsca. Nie przestrzenie artystyczne, tylko miejsca, gdzie zapraszamy widzów. Zapraszamy widzów do miejsca. Ten teatr jest miejscem. I tu wypowiadamy to wszystko, co nas boli, nie boli i tak dalej. I wszystko jest podporządkowane temu miejscu. I jakbyśmy prześledzili te wszystkie inne nasze scenografie, to Państwo by zauważyli, że zawsze jest to miejsce. Miejsce, do którego przychodzi aktor, przychodzi widz i musi się z tym miejscem oswobodzić. Oswoić, tak, o nie oswobodzić, oswoić, tak, to dobrze.
Dobrze, może publiczność. Czy Państwo macie pytania? Z chęcią oddam mikrofon.
Ja jeszcze tylko, może to już jakoś zostało powiedziane, ale też pamiętajmy, że ten początek lat 2000...
Dwa to było? Dwa?
2001, tak.
A do Unii kiedy weszliśmy?
2002.
Że to był też taki czas, kiedy...
A no widzisz, młodzież wie. 2004, tak? Bo myśmy z Dybukiem weszli do Unii. Chciałam ci powiedzieć, że w dniu, kiedy zostaliśmy przyjęci do Unii Europejskiej, wystawialiśmy Dybuka w Paryżu i to było właśnie nasz prezent dla Unii Europejskiej.
Chciałem tylko powiedzieć, że wtedy jeszcze no, Warszawa była bardzo brzydkim miastem. To
znaczy, ohydnym, nie brzydkim.
Ono się od tamtej pory bardzo zmieniło. Już tego nie pamiętamy może na szczęście, jak wyglądało, ale też wejście w taką przestrzeń było dziwnym doświadczeniem. I to, co wydaje mi się też charakterystyczne w ogóle dla przestrzeni, które tworzy Małgosia, to że z jednej strony one rzeczywiście są miejscem i bardzo często zawierają w sobie możliwość pokazania w nich bardzo różnych światów, bo jak Państwo wiecie, w teatrze Małgorzaty Szczęśniak nie ma czegoś takiego, że się tam zmieniają dekoracje w każdym akcie i raz mamy las, a raz mamy dom. Natomiast te przestrzenie są jakieś i chyba one też odzwierciedlały jakość świata, który się pojawiał i w który wchodziliśmy i w którym teraz żyjemy. Mianowicie one są takie bardzo, bardzo nieprzyjazne, to znaczy w nich się nie da zamieszkać. To jest zaproszenie do miejsca, przez które można przejść, ale nie można się w nim zainstalować tak naprawdę. To się nie da.
Nie wiem,
tak mi się wydaje.
No właśnie, widzowie są niewyedukowani i milczą.
Nie poprawiają.
Proszę.
No przecież...
Tak, no, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Bo ten dylemat, czy ta opozycja, polityka, sztuka, to troszeczkę jest nierozstrzygalny. Nie rozstrzygniemy zapewne go tutaj. Powinny to być dwie odrębne dziedziny. Mówienie więc o sztuce politycznej jest wskazaniem na taki utylitarny, ale jednocześnie właśnie ów polityczny charakter, bo tu z kolei pan powiedział o tej anestezjologicznej, terapeutycznej, czy jeszcze inaczej byśmy jej nie nazwali, funkcji sztuki. Ja myślę, że zarówno sztuka, jak i polityka mają wspólne obiekty, którymi zajmują się, i to są rzeczywiście obiekty, które są bardzo ważne. To jest właśnie dobro człowieka, jego no też miłość, jego powodzenie, jego szczęście, jego dobrobyt i tak dalej. Dopóki właśnie nie jest przez politykę narzucana koncepcja tego wszystkiego, co przed chwilą wymieniłam, sztuce, dopóty wydaje mi się, że sztuka może być swobodna, jak tu pani była uprzejma zaznaczyć. No ale ze względu właśnie na ten aspekt tych wartości, które powinny być i sztuce, i polityce nieobce, to właśnie te związki między nimi zachodzące, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, chyba są jednak bardzo wyraźne. Ważny jest też ten kontekst, o którym tu państwo mówiliście, nazywając go tłem, podłożem. Prawda, to jest ten kontekst no, czasów, w których żyjemy, zmian, które zachodzą. Właśnie, czy to jest kontekst, jest to kontekst społeczny, polityczny, tak jak w samym tytule tej wystawy, i kontekst no, sztuki. To są dziedziny życia bardzo ważne i no, przenikające się, i nie tak łatwo te relacje opisać jakimś prostym uzależnieniem lub też zupełną niezależnością. To może tyle. Dziękuję uprzejmie za wysłuchanie.
Nie mam bezpośrednio związku z teatrem, więc to pytanie może być naiwne, ale mam wrażenie, że teatr i scenografia coraz bardziej biorą od sztuki performance'u współczesnego, i przez to scenografia staje się coraz bardziej nihilistyczna i w ogóle szalona. Co pani o tym sądzi?
Że scenografia staje się nihilistyczna?
Mówię, że jest często niezwiązane z tym, co dzieje się na scenie, w przeciwieństwie do tego, o czym pani mówiła teraz.
Coś pani powiem. Ostatnio, nie ostatnio, zeszłego roku byłam w jury, niestety, gdzie się dostaje nagrodę na najlepszą scenografię, kostiumy i tak dalej, i tak dalej. I miałam duży problem. Oczywiście miałam problem z tym, że albo były scenografie bardzo konwencjonalne, pokazane, ale w taki banalny sposób konwencjonalne, to znaczy estetycznie bardzo ładne, pięknie coś tam zrobione, ale one nie, no, nie miały żadnego jakiegoś takiego wyrazu, ani też nie były koherentne razem z tekstem. No bo bardzo ładną scenografię naprawdę jest bardzo łatwo zrobić. Ładne meble pomalować, ładnie ubrać, wszystko jest piękne, kwiaty i tak dalej. Natomiast duża część scenografii była dla mnie bardzo taka właśnie performatywno-instalatywna, ale kompletnie jakby niezrozumiała. To znaczy zastanawiałam się, czy to jest związane z tym, że jestem z innego pokolenia, bo to są już dużo młodsi ludzie. Ale na przykład jak ja pamiętam, jak ja widzę Wesele Wyspiańskiego, to jest banalna sztuka, wszyscy ją znają ze szkoły, to nawet nie robiąc konwencjonalnej scenografii, ten tekst zawiera coś bardzo strukturalnego, istotnego, co można w sposób bardzo różnoraki i bardzo taki precyzyjny pokazać, w sposób nowoczesny. A współczesni scenografowie pokazują to w sposób dekonstruktywny kompletnie, co powoduje dla mnie na przykład, że ta treść, która jest w Wyspiańskim, w tym weselu, ona znika, ona traci na sile. Bo co jest ważne, i tu jest tak samo też chyba główna wada, no nie wiem, ja się też na tym nie znam, więc nie chcę w ogóle wchodzić, ale scenograf to jest taki ktoś, który jest podporządkowany tekstowi, dramaturgii, zrozumieniu, sensom. A współczesna scenografia, jak jestem też w takich różnych, nie żyrych, ale czasami mnie się tam proszą, żebym popatrzyła na jakieś wystawy, ja jestem zagubiona, po prostu tam nie ma żadnych sensów, żadnych znaczeń. Jest kompozycja, dekompozycja, lepsza, gorsza, ciekawsza. Właściwie można zastosować to samo wszędzie, do wszystkiego. Jednak scenograf, nie wiem, czy to jest zaleta, czy to jest wada, jest podporządkowany czemuś. To nie jest artysta, który działa niezależnie. Niezależnie może być instalator, nie? On może sobie tam robić nie wiadomo co, albo może być performance. Jednak teatr zawiera pewną myśl. I mnie tego brakuje we współczesnej scenografii. Bardzo mi tego brakuje. Dlatego jestem tak bardzo przeciwna, przepraszam, że tak mówię, tej scenografii politycznej i temu teatrowi politycznemu, bo oni tak się przemykają po prostu. Mają pewne hasła, takie symboliczne, którymi po prostu manipulują, a nie wchodzą w pewną głębszą po prostu analizę pewnego tekstu, pewnego zjawiska. I to wszystko tak jest takie jakieś dziwne, no, dla mnie dziwne w każdym razie. Może ja jestem za stary.
Nie, no muszę się trochę pomartwić, to nie jest tak. Natomiast myślę, że zresztą tak jak powiedziałaś, że scenografia nie jest jakby samodzielną dziedziną sztuki. Natomiast nie wiem, na czym polegają konkursy jury. Nie wiem, na czym polegają konkursy jury, czy oglądacie, nie wiem, wideo, zapisy, czy chodzicie na spektakle.
Ja oglądamy zapisy, oglądamy wszystko. Tylko wiesz, to jest coś takiego, że artysta, który jest scenografiem, musi w jakiś sposób poświęcić się pewnej nadrzędnej idei, jaką jest teatr. Artysta jest na tyle egocentryczny i narcystyczny, że bardzo tego nie lubi. I tu jest konflikt, ale to jest oczywiście nie na rozmowę o teatrze politycznym, bo to jest rozmowa o pewnych
pryncyplach. No, wkraczamy na taki teren, o którym mówiłem na początku, że mi się wydawało, że Piotr jest cały czas w zespole. W zespole od urodzenia i wchodzimy na właściwie taki teren, no, zespołu albo pracy zespołowej, tak? Gdzie właściwie wszyscy muszą pracować w jakiś sposób razem, tak?
Tak, i wszystko jest podporządkowane jednej idei, czyli nie może być czegoś, a czy jest, musi być lider, ale liderem jest, trzeba pamiętać, reżyser zawsze. Nie scenograf, nie kompozytor, nie od świateł, nie od muzyki, tylko, bo to jest coś takiego, że on łączy te wszystkie elementy w wizję pewną, którą poszczególni artyści, którzy pracują z nimi, muszą się podporządkować. No, nie ma innego wyjścia po prostu, nie? Dlatego tak mało z pewnością artystów chce być scenografami, no bo właściwie to dla nich jest żaden biznes, nie?
Nie wiem, myślę, że jest parę metod pracy zespołowej i nieraz rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że wszystko jest podporządkowane wizji reżysera, a nieraz jest tak, i w takich pracach, nie wiem, ja uczestniczyłem albo uczestniczyłem moi koledzy, że ta praca powstaje na zasadzie warsztatu, tak, gdzie spotykamy się właściwie z tekstem. Tak?
I no, ale to też jest, musi to być jest sytuacja, przez kogoś kierowane.
To jest sytuacja taka, że to powstaje no, wspólnie. Oczywiście ktoś jest odpowiedzialny za to, żeby podejmować decyzję. Natomiast niejednokrotnie ta wizja powstaje w trakcie pracy nad spektaklem. Tak? To są prace, które nieraz trwają miesiąc, nieraz trwają dwa, nieraz trwają rok albo dłużej. Więc myślę, że tak. Ilu reżyserów, tyle sposobów pracy
nie,
z zespołem.
Tutaj jest coś jeszcze innego, bo myśmy się źle zrozumieli. Oczywiście, że praca z zespołem jest zawsze, słuchaj, bo najbardziej banalny spektakl współczesnego reżysera oparty jest na improwizacjach, czyli wspólna praca daje pewną, dopełnia pewną wizję. Więc to nie jest tak, że przychodzi pan wizjoner i mówi tak, to. Nie, oczywiście, że wspólna praca. My nad spektaklem pracujemy czasami 2 lata, słuchaj. To nie jest tak, że siądzie jeden pan, powie, to jest banalne myślenie. Tylko, że to jest coś takiego, że mamy jeden tekst i jednego interpretatora tego tekstu i temu to musi być podporządkowane. To jak gra w piłkę nożną, nie? Tak bym powiedziała. Chodzi o to, żeby wygrać, nie? O co chodzi w tej drużynie teatralnej, żeby zrobić takie przedstawienie, żeby trafiło do widza i żeby widz to zaakceptował. O to chodzi.
No jak wychodzi, to wychodzi.
No, to znaczy, że przegrałeś.
Natomiast jest sytuacja też taka na tej wystawie, że ta wystawa właściwie trochę też o tym mówi.
No na
pewno. Mówi o tym, ona mówi o historii teatru, o historii przedstawień, ale też mówi o takich momentach w polskiej historii teatru, gdzie właśnie ten zespół powstawał. Tam jest taka sala, ona jest numerowana, niech ja policzę raz, dwa, sala numer 3, ona się nazywa W drodze i ona właśnie sięga do takich pierwocin powstawania zespołu teatralnego. Tam jest taka duża mapa z zespołem Reduty, z historią Osterwy, z historią właściwie jego zespołu i to, proszę Państwa, jest jak gdyby pierwszy moment, kiedy właściwie w Polsce zaczyna się czytać na próbach tekst.
A przed tym się nie czytał?
Wspólnie nie. To jest tak, że dochodzi do po raz pierwszy do analizy właściwie tekstu. Może się go czytało wspólnie, ale nie analizowało się. Z tego, co wiem, zaczęto to robić wtedy, stąd też w jakiś sposób, no później się pojawił Grotowski, ale to zupełnie inna historia.
Ale wiesz co, coś ci powiem, my na przykład w momencie, kiedy zakładaliśmy nasz teatr, naszą grupę teatralną, to dla nas na przykład dużym takim impulsem była Reduta również, więc ta tradycja przechodzi. Wiesz, jeżeli bym powiedziała, jeżeli coś jeszcze było impulsem dla nas, dla naszego teatru, teatru nowego zespołu, który tam już jest ile ponad 10 lat, a pracujemy prawie 20 lat wszyscy w sumie razem, to bym nie powiedziała o Schillerze, bym powiedziała o Wyspiańskim, właśnie teatr swój widzę ogromny. To jest to, co było naszym przesłaniem do zbudowania teatru.
No to powiedział Schiller akurat.
Nie, teatr swój widzę ogromny, to tak. Nie powiedział Schiller, no, to powiedział tak. Wyspiański. Tak. Wyspiański czy nie Wyspiański?
Wyspiański?
No właśnie.
Wielkie powietrzne przestrzenie, ludzie je pełnią.
Tak, to jest jedno wspaniałe fragment. I mnie się wydaje, że każdy teatr jest wspaniały. Tylko to jest tak jak z taką grupą piłkarską, z takim zespołem. Każdy zespół, lepszy, gorszy w tym momencie, walczy o to, żeby zwyciężyć. Na czym polega zwyciężenie? Dla mnie, z mojego punktu widzenia, to jest to, żeby ten tekst, który wybieramy, pokazujesz go na scenie i ten tekst chwyta człowieka, chwyta widza. Dla nas, dla mnie, dla Krzysztofa, dla Piotra, dla naszego teatru, najważniejszą rzeczą jest, my walczymy o każdego widza. Nasz pierwszy Hamlet pokazywany w Warszawie, jak było 3 widzów, to myśmy się już cieszyli, że było 3 widzów. Potem było 10, potem było 30. To jest coś, co daje siłę twórcom i co jest dla nas tym zwycięstwem właśnie. I ja nie wiem, czy to jest teatr polityczny. Ja jestem absolutnym przeciwnikiem teatru politycznego. Jestem a absolutnie za teatrem właśnie takim, który jest z człowiekiem do końca i walczy o tego człowieka, walczy o widza. Że ten widz siedzi i dla aktorów naszych naprawdę, jak nas nawet nie ma w Warszawie, a my gramy, to po każdym przedstawieniu aktorzy piszą, że są tacy szczęśliwi, że było tyle ludzi, że ludzie siedzieli, że im się podobało, że klaskali, że wstali i tak dalej. To jest to, że istnieje pewien dialog, pewne stworzenie wymiany. Mam nadzieję, że to nie jest sztuczne, że to jest prawdziwe, że to nie polega na jakimś snobizmie. Ale mi się wydaje, że każdy zespół teatralny, obojętnie czy to jest w Pipidówce, czy to jest nie wiadomo gdzie, po prostu walczy jak ci piłkarze. Walczy o swoje zwycięstwo, a zwycięstwem dla nich jest widz po prostu. I to, że może przekazać to, co chce przekazać. Nie wiem, co chce. Każdy coś innego, ale chce przekazać.
Dobrze, jakieś pytanie jeszcze ze strony państwa?
Jest to coś całkiem apolitycznego. Pracujemy nad Odysem. Przy czym to jest bardzo takie, bym powiedziała, jak to się mówi? Nie przekrętne, tylko dwuznaczne. Podróże Odysa i z czym te podróże Odysa się kojarzą? Z czym się kojarzy mit Odysa? Czym jest mit Odysa? Ale tytuł jest bardzo przewrotny. O to ten wyraz mi chodziło, bo tytuł jest jak, Piotrusiu?
Spektakl się będzie nazywał Odyseja, historia dla Hollywoodu.
Właśnie. Więc tytuł jest bardzo przewrotny. Nawet dzisiaj rozmawiałam z panią Hanną, która w jakiś sposób partycypuje również w naszych
Hanną
scenariuszach.
Kral.
Tak. I trzeba przyznać, że coś jest podniecającego w tym poszukiwaniu drogi Odysa we współczesnym świecie. No zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Bo premiera kiedy ma być?
Premiera będzie w czerwcu. Nie, przepraszam.
W maju właśnie.
Na początku maja.
Ja na przykład jeszcze a propos tego Odysa, jak zaczęliśmy pracować, a propos tego, że ty mówisz, że tak jest wizja, ja na przykład, wiesz, dla mnie Odys i w ogóle mity greckie i w ogóle greckość, jakby myślenie tych mitów greckich, idei greckiej, czy idei w ogóle tych wszystkich, wiesz, historii, jest tak bliska, że nawet wolałabym nawet nie dotykać tej współczesności, bo ona mi jakby jest niepotrzebna, że ta współczesność w tej Grecji mi się już wystarczająco jest zanurzona. I muszę powiedzieć, że coś, a Krzysiek uważa, że nie, że to trzeba łączyć, ale jak byliśmy na takiej wyspie, gdzie między innymi Odys się zatrzymał i tam był więziony przez Kirkę przez parę lat, to ci ludzie, jak się tam tubylcy, pytaliśmy się ich, czy coś wiedzą na temat mitów, to oni mówili o tym Odysie tak, jak on byłby ich kolegą i wczoraj tam właśnie był, poszedł coś tam zjeść i właśnie tam jeszcze popłynął dalej na następną wyspę. To znaczy, to wszystko było w czasie teraźniejszym. I to mnie strasznie zaszokowało, że, bo tu nie chodzi, że oni mają jakąś wyobraźnię Odysa, tylko że ten mit jest tak silny, że on absolutnie dotyka czasów współczesnych. I to jest piękne.
No dobrze, to chyba kończymy. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję za różnicę zdań.